Co w kocie piszczy?
A gdy koty miauczą, to niechybnie oznacza, że pani Małgorzata Biegańska-Henryk, technik weterynarii, dietetyk, behawiorysta zwierząt i autorka książek już z nami. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Czy pani często jest wzywana na wizyty domowe do grubych kotów?
No rzeczywiście jest to dość spory odsetek moich pacjentów, ze względu na to, że zwłaszcza w ostatnim czasie większą część mojej pracy poświęcam, jeśli chodzi o konsultacje, właśnie przypadkom dietetycznym, to tych grubych, otyłych kotów no jest sporo. Teraz właśnie ostatnio zgłosiła się do mnie opiekunka kota, który ma już kilka lat, to jest kot około 7-8-letni i waży 11 kilo, będąc dachowcem, bo to też trzeba zaznaczyć, że jeżeli mamy do czynienia z kotami rasowymi, to zdarza się tak, że masa ciała potrafi się bardzo mocno różnić. Natomiast w przypadku kotów dachowych tak zwanych, tak, czyli tych naszych takich mruczków bardziej powiedzmy no, popularnych, no, różnie z tą wagą bywa. Też absolutnie nie można się trzymać twardych wytycznych, bo niestety też się z tym czasami zdarza stykać z mojej pracy, że kot, który waży na przykład 5 kilo, jest już przez kogoś uznawany za kota otyłego. Nie, bo tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę wielkość zwierzaka. No ale 11 kilo przy kocie dachowym to już na pewno jest dużo, bo to już trzeba by mieć chyba małego tygrysa, żeby ten wskaźnik wagi nie był wskaźnikiem niepokojącym. No tutaj niestety jest. Także rzeczywiście tych kotów otyłych jest trochę. Nie mogę powiedzieć, żeby była ich ilość przeważająca wśród moich pacjentów, bo też bardzo dużo kotów jest pacjentów alergicznymi, nietolerancyjnymi. Natomiast tych kotów no, otyłych rzeczywiście no, jest to taki zauważalny odsetek.
O ile w przypadku człowieka może łatwiej jest domyślić się, że to, no, to my otwierając lodówkę i sięgając po różnego rodzaju przekąski, taką dietę sobie fundujemy, o tyle w przypadku kota no, on sam sobie tego jedzenia nie nałoży. Jak to się krok po kroku dzieje, że ten kot przybiera na wadze?
Przyczyn może być kilka, ale wydaje mi się, że tą najpowszechniejszą jest niestety ten sam mechanizm, który działa w przypadku dzieci. W Polsce dzieci również są objęte problemem nadwagi i otyłości. Tych dzieci z problemami masy ciała jest coraz więcej. I tą samą tendencję obserwujemy u zwierząt. Również kotów z problemem nadwagi i otyłości jest coraz więcej. Szacuje się, że to jest już ponad połowa zwierząt, która jest nie tylko u nas, bo to są takie szersze szacunki, ale ponad połowa zwierząt domowych w ogóle i psów i kotów może cierpieć z powodu zbyt dużej masy ciała. A to niestety wiąże się z tym, że my jako ludzie mamy taką tendencję do wyrażania swojej miłości poprzez dawanie naszym bliskim bądź stworzeniom dla nas ważnym czegoś pysznego do zjedzenia. Jedzenie w ogóle jest takim mechanizmem, który wyzwala w wielu istotach radość. Tak? Jest to taki mechanizm, którym bardzo łatwo jest poprawić sobie humor. Ja niestety też tego doświadczam. No, powiedzmy, czekolada na smutki zawsze dobra, a tutaj...
Jak
no,
my wszyscy.
Tak, no bo to jest po prostu mechanizm produkowania endorfin w mózgu i to jest dość proste, zwłaszcza jeśli jest to no, dla nas w ogóle jako ludzi bardzo takie, że tak powiem, kuszące połączenie, czyli cukry i tłuszcze. Tak? Cukier z tłuszczem zazwyczaj super. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, jak zjadałam babci masło z cukrem, jak robiła ciasto, więc no, bardziej cukier i tłuszcz to już się nie da. U zwierząt jest podobnie. Zwierzęta też lubią sobie coś przegryźć, rzeczywiście okazują radość, kiedy dostają od nas przekąskę, w związku z czym osoby, które chcą też temu zwierzakowi pokazać, słuchaj, no jesteś dla mnie ważny, bardzo cię lubię, chcę ci sprawić frajdę, no to co robią? Sięgają do lodówki, tak? Albo do lodówki, albo po jakieś pudełko z przysmaczkami, albo po jakieś inne dodatki żywieniowe. To czasami doprowadza do sytuacji absurdalnych i taką sytuację absurdalną ostatnio opowiedziała mi moja przyjaciółka, przyjaciółka, w której cała rodzina jest zakłócona, między innymi zakłócona jest też babcia. Babcia jest już osobą dość leciwą, ma swoje przyzwyczajenia, swoje zachowania takie, no, które u starszego człowieka też ciężko nagle zmodyfikować, tak? I powiedzieć, przestań tak robić, jak taka osoba robiła to od bardzo dawna. I babcia ma kotkę Celinę. Celina jest, przepraszam za określenie, rozpuszczona jak dziadowski bicz, naprawdę. To jest kot, który rządzi całym swoim małym światem. I Celina właśnie tak bardzo już steroryzowała babcię, że babcia już trzyma pudełeczko z przysmakami obok łóżka w szafce nocnej, bo jak Celinka chce przysmaczek o 5 rano, to babcia też da Celince przysmaczek o 5 rano, no bo przecież Celinka chce, prawda? To jest niestety ten bardzo zgubny mechanizm, który prowadzi bardzo często do nas podaży kalorycznej i tutaj no hodujemy sobie potem taką kluskę na czterech łapkach, co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Drugim problemem, który również jest po stronie opiekuna, bo jeszcze jest taki mechanizm, który jest po stronie kota, ale to za chwilkę. Drugi problem, który jest po stronie opiekuna, to jest po prostu kiepska jakość karmy. Czyli karmy niskobiałkowe, a wysokowęglowodanowe, karmy z dodatkiem zbóż, karmy, które wtłaczają nam w kota niepotrzebne cukry, a ponieważ no nic w naturze nie lubi się marnować i coś z tymi składnikami odżywczymi trzeba zrobić, no to niestety przekłada się to na rosnącą masę ciała kota. Problem polega na tym, że taką karmą z dużą zawartością węglowodanów, ale niską zawartością białek i tłuszczy kot się nie najada, w związku z czym nie czuje się syty, więc zjada jej coraz więcej, kilogramów mu przybywa, a wcale nie oznacza to, że no, jakby poprawia się jego komfort w znaczeniu żywieniowym, a już zwłaszcza zdrowotnym, bo to niestety nam wszystko się ze sobą łączy.
Co to oznacza dla zdrowia kota, kiedy on zaczyna mieć więcej tych kilogramów? Bo ja myślę, że opiekunowie kotów nie łączą tej otyłości z pogorszeniem stanu zdrowia. I to, co chciałabym ja wiedzieć, to w jaki sposób reagują organy wewnętrzne?
No tutaj tak naprawdę mamy bardzo wiele elementów, które z tej otyłości nam wynikają i jak najbardziej zagrożenie, że tak powiem, po stronie organów wewnętrznych też istnieje. Natomiast co ciekawe, koty troszeczkę inaczej jakby ponoszą te konsekwencje nadwagi i otyłości niż ludzie. Nam się otyłość zazwyczaj kojarzy z takimi problemami jak miażdżyca, tak, zawały serca, tego typu rzeczy. U kotów nie ma tego mechanizmu. Koty są tak skonstruowane, że nie zapychają im się na przykład tłuszczem żyły czy arterie, natomiast dochodzi do otłuszczenia narządów wewnętrznych, co na przykład stanowi dużo większe ryzyko w przypadku konieczności podania narkozy i wykonania jakiegoś zabiegu chirurgicznego, który musimy wykonać, zwłaszcza jeśli jest to zabieg chirurgiczny na jamie brzusznej, no to rozcinamy to wszystko i tam też czasami, no prosta sprawa. Kiedyś zdarzyło mi się asystować przy kilku kastracjach bardzo otyłych kotek i znalezienie po prostu macicy zajęło nam więcej czasu, co siłą rzeczy czy przedłużyło czas trwania narkozy, co już jest obciążeniem dla organizmu. Druga rzecz to jest trzustka, która kiepsko sobie radzi z sytuacją, w której kot jest zwierzakiem otyłym i ma no, te dodatkowe kilogramy, ale tutaj mamy podwójne problemy. Raz, że może takie zwierzę wpaść po prostu w stan zapalny trzustki, który jest koszmarnie bolesnym schorzeniem i bardzo trudnym, niewdzięcznym leczeniu, ale mamy też zagrożenie cukrzycą. Tak, ponieważ tu z kolei nadmiar węglowodanów w diecie powoduje, że ta trzustka sobie nie do końca radzi ze swoją funkcją zewnątrzwydzielniczą i zaczynają się problemy z insuliną. Zresztą wyprowadzanie kota z problemów cukrzycowych w zależności od nasilenia tych problemów albo łączy się z podawaniem kotu w odpowiednich dawkach insuliny albo nie, ale zawsze bazuje na wprowadzeniu diety wysokomięsnej, niskowęglowodanowej. Więc chodzi tu o powrót do tego właściwego modelu żywienia. Poza tym pamiętajmy, że nadwaga i otyłość to nie są tylko organy wewnętrzne, ale to jest na przykład dociążenie stawów. Każdy kot od 10 roku życia w górę jest zagrożony reumatoidalnym zapaleniem stawów i zwyrodnieniami stawowymi. Jeżeli musi nosić więcej masy niż wynika to z jego budowy, to te stawy będą niestety bardzo obciążone. Miałam kiedyś taki przypadek pacjenta, u którego problemem zgłoszonym przez opiekunkę było sikanie poza kuwetą. Pojechałam do tamtego domu, żeby zobaczyć, co się dzieje i zobaczyłam kota. To był Maine Coon, ale był to Maine Coon z tych takich mniejszych, drobniejszych kotów I ten kot autentycznie, uwierzcie mi państwo, wyglądał jakby połknął arbuza. Takiego podłużnego arbuza, jakby ktoś nawlókł skórę kota na po prostu gigantyczny owoc. Ja się przeraziłam, zapytałam panią, co tu się stało, no bo czasami zwierzęta na przykład tyją po kuracjach sterydowych i no, myślałam, że to może jest taki wypadek, a pani mi z wielką taką swobodą powiedziała, że no ona przeczytała kiedyś w internecie, że Maine Coon może ważyć do 11 czy 12 kilo, no to jej tak waży. Natomiast zupełnie nie wzięła pod uwagę, że to musi być w proporcji do wielkości zwierzęcia. I w tym przypadku problemem tego kota okazało się nie to, że miał jakieś zaburzenia behawioralne, tylko to, że miał tak potworne zapalenie stawów kolanowych, że nie był w stanie wejść do kuwety, bo go tak bolało. Właśnie z powodu nadwagi. Poza tym jest też kwestia utrzymania czystości. Koty, które są grube, po prostu nie są w stanie się zgiąć na tyle, żeby na przykład wyczyścić sobie przestrzeń pod ogonem. Więc taki kot chodzi po prostu brudny. Tam się zaczynają różne odparzenia, różne niefajne sytuacje. Jego to boli, jego to piecze. No, tak de facto skazujemy to zwierzę na cierpienie. A takim porównaniem, które bardzo ładnie to obrazuje, jest taki przelicznik. 1,5 kg nadwagi na kocie to jest tak jak 10 dodatkowych kilogramów na człowieku. Więc no, zapamiętajmy to sobie i weźmy do serca, że te grube koty naprawdę nie są z tego powodu zadowolone.
A wie pani, w jak wielu komediach właśnie występuje taka postać właśnie takiego grubego kota, no wzbudzającego oczywiście śmiech, żarty i utrwala się taki obraz, że zwierzę może być takie grube, bo to jest śmieszne.
Nie tylko w komediach, to się pojawia w memach, w gifach, w dziesiątkach, nazwijmy to w cudzysłowie, tak, zabawnych filmików, które krążą po internecie. Kot Garfield, tak, utrwalony nam przez kulturę zachodnią, jest kotem otyłym i jeszcze na dodatek żywiącym się lasagną. To już jest w ogóle dramat. Ale no tak, jest taki stereotyp gdzieś tam w naszych głowach utrwalony i to jest niestety stereotyp, z którym musimy jakby aktywnie się mierzyć właśnie dla dobra tych zwierząt. Ja też miałam w domu otyłego kota, przyznaję się bez bicia, gruby, czyli kot, który był moim najdłuższym i najstarszym, pierwszym kotem, też w pewnym momencie przeszedł przez etap nadwagi i otyłości. Nie było to absolutnie dla niego dobre. Ja też nie miałam w czasie, kiedy to się działo, ja jeszcze byłam w zasadzie dzieckiem, więc nie miałam świadomości, co się dzieje. Potem ta świadomość przyszła, walczyliśmy z tym kilka lat, bo pamiętajmy, że proces odchudzania kota to nie jest rzecz, którą przeprowadzamy w tydzień czy dwa. Zdarza się, że ja mam pacjentów, których muszę na przykład odchudzić o 2 kilo, i to trwa rok, bo masa ciała kota bardzo łatwo rośnie, ale bardzo kiepsko spada. Nie mówiąc już o tym, że koty są zwierzętami, których nie wolno głodzić, bo może im to zrobić rzeczywiście krzywdę zdrowotnie. A tempo spadku masy ciała u kota nie może przekraczać mniej więcej 5-6% na miesiąc. Więc jak ja mam z tym kotem do zgubienia na przykład 2 kg, to naprawdę są długie miesiące pracy, liczenia porcji, dobierania odpowiednich karm, ale najczęściej to się udaje i z grubym też się udało. Z grubym uratował, zresztą dlatego gruby był gruby, tak? No bo to jego imię nie wzięło się znikąd, tylko było odzwierciedleniem jego sylwetki i pod koniec jego życia, jak on już był mocno schorowany i schudł, to nasze kochane panie doktor w lecznicy przechrzciły go na chudziak, więc już nie był gruby, tylko był chudziak. Natomiast no, tam się to udało, rzeczywiście on wrócił do prawidłowej masy ciała, prawidłowej dla siebie i też, co jest istotne, o sukcesie odchudzania w przypadku kota możemy mówić wtedy, jeśli po zakończeniu pracy nad redukcją masy ciała efekt utrzyma nam się przez rok. Jeśli w ciągu roku kot nie przytyje, to znaczy, że wygraliśmy. Natomiast niestety koty, tak jak ludzie, bardzo są podatne na efekt jojo, dlatego redukcja masy ciała musi następować w bardzo mądry i zaplanowany sposób.
I wiadomo, że to jest temat rzeka i będziemy do tego tematu jednak częściej wracały, ale na zakończenie, o ile diet dla ludzi jest całe mnóstwo, to muszę pani powiedzieć, że ja jakoś nie kojarzę, żeby tych diet dla zwierząt było sporo, bo mam wrażenie, że opiekunowie kotów się czują po prostu bezradni. Jak już te koty stały się grube, no niestety też z ich powodu, z powodu swoich opiekunów, to teraz co dalej?
Tak, rzeczywiście no nie jest, nie ma tu specjalnie dużego wyboru. Co więcej, bardzo dużo karm, które opisane są jako tak zwane weight control, czyli kontrola masy ciała, to są karmy, które mają bardzo złe składy i założenia dietetyczne, które towarzyszą układaniu składów tych karm, niestety są zaczerpnięte z dietetyki ludzkiej bardzo często, więc one u kota się po prostu nie sprawdzają. Efekt jest taki, że kot jest głodny, kot jest nieszczęśliwy, kot na przykład zaczyna manifestować swoje nieszczęście miauczeniem, rzucaniem się na jedzenie, jakimś posikiwaniem poza kuwetą, no bo po prostu źle mu z tym. Opiekun coraz bardziej czuje, że wpada w czarną dziurę, ciężko im razem z tego wyjść. W końcu opiekun się poddaje, mówi: dobra, już bądź sobie gruby, byle byś był szczęśliwy. No i tu jest to fałszywe założenie o szczęściu grubego kota. Ja tylko na zakończenie chciałabym powiedzieć jedną rzecz, myślę, że dość istotną. Kochani koci opiekunowie, pamiętajcie, wasz kot jest zawsze głodny. To jest fakt, to nie jest, że tak powiem, jego próba oszukania nas. Po prostu mechanizm, który towarzyszy funkcjonowaniu drapieżnika, polega na tym, że ośrodek głodu jest ośrodkiem stale aktywnym, a ośrodek sytości działa tylko mniej więcej 15 minut po zjedzeniu posiłku. Więc jeśli widzicie, że idziecie do lodówki, wasz kot biegnie z wami i krzyczy w niebo głosy, że umiera z głodu, to w pewnym sensie jest to racja, tyle tylko, że on nie umiera, tak? I jeżeli rzeczywiście świadomie podajemy kotu odpowiednie porcje i odpowiednie rodzaje jedzenia, to nie powinniśmy mieć problemów z nadwagą i otyłością, ale rzeczywiście koty będą tego jedzenia szukać, no bo tak im podpowiada instynkt. W naturze jedzenie nie leży na ulicy i jak tylko jest możliwość, żeby coś zjeść, to zawsze warto z tego skorzystać, więc miejmy to w pamięci.
Masz, babu, placek. Ja myślałam, że tu jakieś rozwiązanie dla słuchaczy się pojawi, a tu jeszcze właściwie zostawiamy słuchaczy z takim poczuciem, że no to już koniec. No, jak on jest cały czas głodny, to co ja mogę poradzić na to?
No właśnie, dobrze karmić, mało, często i odpowiednimi porcjami, odpowiednimi składowo rzeczami i naprawdę wszystko będzie dobrze. Tylko no musimy mieć tą świadomość, że no drapieżniki po prostu tak mają. Poszukiwanie jedzenia jest jednym z ich elementów przetrwania, więc one tak łatwo z tego nie rezygnują.
Dziękuję bardzo za tydzień. Ponownie słyszymy się, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.